Dyskusyjny klub radiowy.
Przedstawiam Państwu gościa dyskusyjnego klubu radiowego, pan Bogdan Szymanik. Witam, dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry panie redaktorze.
Dyrektor wydawnictwa Bosch, założyciel oficyny, która w tym roku obchodzi 30-lecie swojego istnienia. Piękny jubileusz.
To prawda.
Zadaje pan sobie pytanie, jak mi się udało przez tyle lat na tak wysokim poziomie to wydawnictwo utrzymać?
To pana słowa. Ja powiem tak, że ja nie myślałem, że to tak szybko czas biegnie i że te 30 lat tak śmignie. A jeszcze do tego, no muszę zaznaczyć, że marka Bosch jest o 5 lat starsza, bo zaczęło się od księgarni i druga firma księgarska nadal funkcjonuje, ma 35 lat, a wydawnictwo ma lat 30. No a cóż zrobić? No pracujemy, staramy się robić to, co robimy dobrze.
Ten początek dla mnie jest strasznie ważny moment, kiedy podejmuje się 30 lat temu, to pewnie niezwykle ryzykowną decyzję, że stawiamy na książki, że wydajemy książki profesjonalne, piękne, merytorycznie wyrafinowane i w ogóle szukamy na rynku wydawniczym dla siebie miejsca.
Decyzja była po części powiązana z drugą firmą, czyli księgarską, ponieważ to był czas, w którym zniknęły z rynku albumy. My funkcjonujemy w Bieszczadach i pierwszy pomysł był, trzeba zrobić album o Bieszczadach, bo ludzie pytają, a w tym czasie już Sport i Turystyka, wydawnictwo KAF i inne
upadały,
więc nie było niczego na rynku i taka była decyzja. Natomiast też podjąłem decyzję, że jeżeli już robimy coś, to na najwyższym poziomie, co wiązało się z decyzjami dotyczącymi drukarni. O tym mówiłem wielokrotnie, ale tak dla przypomnienia, no w Polsce drukarnie były mniej więcej na poziomie GS-ów naszych. Nie mieli maszyn, nie dlatego, że ludzie byli źli, tylko kompletnie niedoinwestowane, brak nowoczesnych maszyn i tak dalej, spowodował, że zaczęliśmy od drukowania w Słowenii, Hongkongu, we Włoszech i tak robiliśmy właściwie przez 20 lat.
Pan mówi maszyny, ale przecież z papierem były kłopoty.
No, niczego nie było. Krótko mówiąc, byliśmy jeszcze w socjalizmie, mimo że już nastąpił przełom, bo przecież firma powstała w 1994 roku, więc już w nowej rzeczywistości. To jest zresztą dobry moment, żeby powiedzieć, jak wspaniale się rozwinął polski przemysł, a ja tutaj mówię o drukarniach, bo to znam na żywo. Od kilkunastu lat drukujemy już tylko w Polsce. Polskie drukarnie dźwignęły się na poziom absolutnie europejski. I chwała im za to. Kupili maszyny w Niemczech głównie, ale również japońskie Rolandy. Zdobyli know-how, to wszystko ze środków unijnych i zaczęli drukować. I drukują znakomicie. Te pieniądze, przy okazji powiem, zainwestowane u Niemców, zwróciły się wielokrotnie książkami, które później do Niemiec w ramach eksportu szły. Więc decyzja o tym, że musimy robić na europejskim poziomie, przy braku europejskich możliwości w Polsce, była decyzją trudną, bo przecież na początku nie mieliśmy wolnych środków, a Zachód był drogi, krótkie terminy płatności i tak dalej, no więc musieliśmy jednak dość ciężko pracować na kredytach, też nie najtańszych. No ale udało się, ten pierwszy okres przebrnęliśmy, potem było, no powiedziałbym, z roku na rok łatwiej, no zdobywaliśmy doświadczenie. Ten rynek nigdy nie będzie łatwy, rynek książki, ale jednak dzisiaj są to czasy z mojego punktu widzenia daleko łatwiejsze niż 30 lat temu.
Ja myślę, że w ogóle rynek książki albumowej jest bardzo trudny, zwłaszcza dzisiaj, kiedy nie ma żadnego problemu, by się znaleźć w dowolnym miejscu świata. Książka albumowa 30 lat temu była ważnym przewodnikiem, sugestią, wspomnieniem. Różne funkcje pełniła, prawda? Dzisiaj odgrywa zupełnie inną rolę. Proszę pozwolić, że na ten temat porozmawiamy, bo ja chcę wcześniej pana zapytać o emocje, które towarzyszyły panu, gdy ta pierwsza książka, album o Bieszczadach się ukazała i miał ją pan w ręce.
No, przyznaję, że to są duże emocje. Do dzisiaj zresztą świeżą książkę, gdy otwieram i czuję ten zapach druku, to jest pewien poziom emocji, może już nie aż tak duży jak przy pierwszej książce, ale ale przy pierwszej to były emocje od początku do końca, dlatego że również byłem oczywiście na druku tej książki w Słowenii, więc widziałem, jak powstawała te arkusz po arkuszu. Każdy z nich zatwierdzałem, pilnując jakości. No a jak przyszedł już gotowy nakład, niemały, bo wtedy pamiętam, że zrobiliśmy 13 tysięcy nakład, to emocje sięgnęły zenitu.
Martwił się pan, kto to kupi?
No tak, tak, tak. Nie wiedzieliśmy przecież zupełnie, jak głęboki jest rynek, jak dużo osób zainteresuje album. Album o jakiejś części Polski, nie o całej Polsce w szczególności. Parę lat później, jak wydawaliśmy na przykład albumy o Polsce, to już tych obaw nie było. To już była inna sytuacja. Natomiast pierwszy album, ten zapach, ten tir, którego trzeba było rozładować, że nie mieliśmy widlaków i wielu innych rzeczy, więc to wszystko było nieomalże ręcznie, więc te tony trzeba było przerzucić. Włączałem się razem z pracownikami do tych robót. No tak się zaczyna, mała manufakturka, potem trzeba to rozwijać.
No dobrze, a kiedy pan pomyślał, że wybrałem dobrze? Ścieżka interesująca, warto się w nią zaangażować.
Sądzę, że dość szybko, po pierwszych, nie wiem, 3 latach, gdy zaczęliśmy robić albumy ambitne z bardzo znanymi autorami tekstów, jakość została zauważona i wtedy nie mieliśmy już żadnych kłopotów, żeby pozyskać do tekstu na przykład bardzo znane osoby, czy to Olgierda Budrewicza, czy Janusza Głowackiego, czy Jerzego Janickiego, świętej pamięci wspaniałego naszego przyjaciela. Także to się rozwijało tak naturalnie i zaczęliśmy zdobywać jakąś tam pozycję na rynku. Trafialiśmy czasami z tytułami znakomicie, czasami przestrzeliwaliśmy, przesadzając czy licząc na zbyt duży popyt rynku, no ale to uczyliśmy się cały czas.
Często odpowiadał pan na pytanie, w Olszanicy? Wydawnictwo? Albumowe? Gdzie to jest? Dlaczego akurat tam, gdzieś na skraju świata?
Często. Te pytania zadawali mi warszawscy dziennikarze, natomiast nie zadawali ich drukarze z Hongkongu, Słowenii i Włoch, bo oni jak wiedzieli, gdzie jest Polska, to dobrze, a co, czy Olszanica, czy Warszawa, dla nich to było zupełnie obojętne. Ale polscy dziennikarze rzeczywiście, ja myślę, że jest to konsekwencja tego, że ten kraj przez wiele lat był absolutnie scentralizowany. Co więcej, do dnia dzisiejszego ta chęć do centralizacji istnieje u wielu polityków nadal, a takie przeświadczenie ludzi, że na prowincji, jak oni to nazywają, ja zawsze mówię, że ładniej brzmi country, że tam może powstać coś na bardzo wysokim poziomie, no wątpią często, wątpią
przecież
często.
Mógł...
Wszystko ma być w Warszawie.
I pan mógł tę swoją wizję drukarza, księgarza przenieść do Warszawy.
No oczywiście nie stanowiło to problemu, ale przecież tutaj jest bardzo świeże powietrze i jest milej mieszkać w milszej atmosferze też. Nie, w Warszawie mieszkałem, więc znam to. Nie zamieniłbym, nie wróciłbym nigdy do Warszawy. To oczywiście z mojego punktu widzenia nie ma sensu. Choć mam świadomość pewnych obiektywnych trudności, które wynikają z faktu, że jesteśmy tu zlokalizowani. Ja nie spotykam się codziennie z dziennikarzami warszawskimi piszącymi recenzje. Ja wiem, że to dawałoby mi jakieś znacznie większe impulsy marketingowe, ale dzisiaj zaczyna nam pomagać internet. Funkcjonowanie w świecie wirtualnym jest coraz łatwiejsze. A z kolei recenzje takie papierowe, gdy zniknęli z rynku recenzenci
wysokiej klasy,
recenzenci nie istnieją dzisiaj, wie pan, to jest pewien problem. Prawdziwi recenzenci literacy, ale również historycy sztuki, to wie pan, można powątpiewać, czy tutaj są najwyższe standardy.
A propos ważnych postaci, które udało się panu w jakiś sposób zaprzyjaźnić z wydawnictwem. Myślę, że to jest wielki atut wydawnictwa Bosch. Znakomici autorzy, ale także edytorzy, graficy. Osoby, które na najwyższym poziomie dbają o książkę, którą pan proponuje. Mnie się wydaje, że to jest znak wydawnictwa Bosch. Te książki, to jest banalne słowo, są piękne, ale też są uwodzicielsko skomponowane.
No, wielka zasługa tutaj rzeczywiście fantastycznych naszych projektantów, designerów czy grafików, jakkolwiek ich nazwiemy. Rzeczywiście udało się pozyskać i powiedziałbym zaprzyjaźnić najczęściej ze znakomitymi profesorami Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Krakowie i nie tylko. To są nasi przyjaciele, oni wiedzą, czego my oczekujemy, a sami mają niezwykle wysokie talenty i umiejętności.
Wymieniam profesora Majewskiego od razu.
Tak, ale również rektora Akademii Warszawskiej, profesora Błażeja Ostrojelnickiego, znakomity projektant, a profesor Michał Piekarski, Leszek Szurkowski, no cała armia ludzi, zaznaczę, że już też pozyskaliśmy parę młodych talentów. Więc jest to w sumie ponad 10 nazwisk, z którymi stale współpracujemy, 10 osób, na najwyższym absolutnie poziomie. I oni wiedzą, że my mamy duże wymagania, my wiemy, że oni też mają swoje ambicje i udaje nam się to połączyć, tak sądzę. I dbałość o końcowy produkt jest równie wielka ze strony i osoby piszącej, projektanta przede wszystkim, no i naszego zespołu.
Ciekawe jest to, że wydaje pan książki bardzo różne. To są albumy o malarstwie, o sztuce, ale także na przykład o kulinariach, przewodniki albo jakieś antologie dzieł sztuki, na przykład plakatu. Co decyduje, że ten, a nie inny grafik, artysta jest zapraszany do projektu?
To długa historia. To rzeczywiście, powiem tak, to jest najważniejsza decyzja, którą ja podejmuję. Czyli, że powierzamy określony projekt określonemu projektantowi. To jest jak z najlepszymi samochodami. Porsche, Lombardini, Rolls-Royce czy jakikolwiek inny elegancki samochód. Nasi projektanci, ja bym powiedział tak, profesor Pluta to jest Jaguar, profesor Majewski to jest Porsche. To jest inny trochę styl projektowania, inne emocje w książce. Profesor Pluta projektuje, nazywając powiedzmy design przezroczystym. To znaczy, nie widać, że to jest projekt, że to jest zaprojektowane.
Bardzo dyskretnie.
Tak. Niektórzy są bardziej agresywni w projektach i zależnie od tematu ta większa agresja się przydaje, na przykład przy plakacie. Świetne projekty zrobił profesor Majewski. A na przykład Beksińskiego projektuje w całości nam profesor Pluta.
No dobrze, album Polska, który opowiada o architekturze, interesujących właśnie z tego punktu widzenia miejscach w Polsce na przykład.
No, jeśli idzie o Polskę, to zrobiliśmy, co najmniej już użyliśmy, że się tak brzydko wyrażę, 5 projektantów. Znaczy chcieliśmy mieć bardzo różne Polski. Mieliśmy Polskę klasyczną, gdzie dominowały zabytki. Przypominam, że my wydaliśmy na pewno ponad 10 różnych albumów o Polsce. Myślę, że ponad 15, nie liczę na gorąco. Jedne projektował profesor Majewski, inne profesor Pluta, inne profesor Szurkowski, profesor Piekarski. Więc mamy bardzo różnie zaprojektowane albumy Polska i one znajdują swoich odbiorców. Jedne się bardziej podobają jakiejś grupie czytelników, inne innej grupie. Więc tutaj, jeśli chodzi o Polskę, to nie ma problemu, dlatego że każdy z tych projektantów jest w stanie zaprojektować bardzo ładną Polskę. Jeden to zrobi bardziej klasycznie, inny z większym nerwem, inny troszkę inaczej ułoży. My zrobiliśmy, powiedzmy, te klasyczne albumy Polska, no to głównie dominowały zabytki i przyroda. Od paru lat, gdy ta Polska się tak zmieniała, coraz częściej jest...
architektura.
Tak. My mamy jeden z takich albumów, 3 lata temu chyba powstał, Polska, dziedzictwo i nowoczesność. To mówi wszystko. Tutaj profesor Kleiber nam pisał tekst do tego albumu, właściwa osoba. I zaprojektowany przez Michała Piekarskiego znakomicie jest odbierany i cały czas robimy dodruki. Więc połączenie tego, co nowoczesne, a wspaniałe, rzeczywiście wspaniałe obiekty powstały w Polsce, z naszą i przyrodą, i architekturą starą.
To wspomnę o jeszcze jednej książce, która jest dla mnie jakąś tajemnicą, a to wielki sukces wydawniczy Oficyny Bosch, mianowicie Wykwintna kuchnia polska. Jedna z najbardziej znanych państwa publikacji. No jak opowiedzieć językiem grafiki właśnie o kulinariach, potrawach, całej kulturze stołu?
No, ta książka ma swoją przygodę. Jeśli pan pozwoli, to opowiem krótką historię. Mianowicie zwróciła się do nas poprzez pana Zielenieckiego, wtedy dyrektora Łazienek, pani prezydentowa Komorowska, że chciałaby, żeby wydać książkę kucharską. I miałem takie spotkanie w Pałacu Prezydenckim z tymi ministrami od prezydenta i z panią Anną i zaproponowałem, że powiedziałem właściwie, że książka kucharska to już te media miałyby używanie, czym się zajmuje pani prezydentowa i powiedziałem, że proponuję bardzo ekskluzywny album o kuchni polskiej. I pomysł ten, no współpracowaliśmy z wieloma osobami, pomysł powstał taki, że bierzemy 14 najlepszych, najbardziej znanych polskich kucharzy. Każdy z nich przygotowuje 5-daniowy obiad. Ten obiad jest odpowiednio sfotografowany, każde danie osobno. Pani Anna Komorowska jako 15 kucharz swój zestaw pięciu dań dała. Drukowaliśmy ją w Słowenii. Papier nam dali Włosi zachwyceni projektem. Też inna historia, ale nie czas o tym mówić. I ta książka się ukazała, zaznaczam, bez wsparcia żadnego. To my robiliśmy to na własny koszt i własne ryzyko, mimo że inicjatywa wyszła z Pałacu Prezydenckiego. Faktem jest, że Pałac Prezydencki jakąś niewielką ilość nabył wersji angielskiej po to, że jak przyjeżdżał do Polski król, premier, prezydent spotykał się z naszym prezydentem Komorowskim, to wołano,
w prezencie, tak?
Ale wołano tego kucharza, jednego z tych 14.
Wspaniale.
Oni przygotowywali ten 5-daniowy posiłek i na koniec posiłku król Gustaw na przykład dostaje wersję angielską tej książki. Więc to był taki fajny zamysł. Ta książka sprawiała nam dużo radości, zresztą zrobiła bez żadnych naszej akcji 3. miejsce na Światowych Targach Książek Kulinarnych w Paryżu. No, została zauważona w świecie.
No, znakomity pomysł, jak połączyć wydawnictwo, książkę z czymś więcej niż tylko zamknięciem jej w obszarze kart, fotografii i okładki.
No to jest genialna techniczna produkcja Słoweńców. Nie moja zasługa. Oni wydrukowali to znakomicie. Natomiast cel osiągnięto w postaci promocji polskiej kuchni.
Tak.
I to promocji polskiej kuchni w całym świecie. W tym uczestniczyły głowy państw, więc to jest niebłaha sprawa. Nas to cieszy oczywiście, że jeden, drugi, trzeci prezydent ma naszą książkę u siebie tam gdzieś w zakamarkach swoich gabinetów.
Piękna historia także dla samego wydawnictwa. Jeżeli można, zwrócę uwagę na ważną kwestię, która zwłaszcza w ostatnich latach myślę, że i dla pana była niezwykle istotna, mianowicie wielki powrót zainteresowania twórczością Tamary Łempickiej. Absolutnie państwa zasługa w tym względzie jest ogromna.
No, nie do mnie należy ocena. Ja mogę powiedzieć, że my mieliśmy wielką radość, że zajęliśmy się Łempicką. Dzięki temu, że z Marisą, prawnuczką, się spotkałem i podpisaliśmy stosowne umowy, mamy prawa, wyłączne prawa na Europę Wschodnią, Środkową i Wschodnią. I zrobiliśmy parę albumów. One rzeczywiście zdobyły klientów. Mogę powiedzieć, że na pewno sprzedaliśmy. Co najmniej 100 tysięcy osób kupiło u nas jakąś pozycję Łempickiej. I mamy dużą radość, że te książki zaistniały w świecie. 12 października otwarta została wystawa Tamary Łempickiej w San Francisco, w bardzo prestiżowym muzeum. Zasługa to jest oczywiście Marisy Łempickiej, my wystawy nie organizujemy, ale to muzeum zakupiło od nas parę tysięcy książek na otwarcie wystawy, więc te książki są w San Francisco. W tej chwili rozmawiamy z Houston, ponieważ ta wystawa w lutym lub w marcu zostanie przeniesiona do Houston i tam również te nasze książki będą istniały. Więc dla nas to jest nie tylko frajda, że zrobiliśmy ileś tam książek Łempickiej, że je sprzedajemy, to oczywiście ważne, ale że te
towarzyszycie
książki
państwo tym zainteresowaniu.
Te książki zaistniały w świecie. Tak. One również były i są chyba w Centrum Pompidou na przykład, że sprzedajemy przez Amazon w 8 krajach europejskich i rosnąca jest sprzedaż na rynek amerykański, poza muzeami również, więc przez naszego dystrybutora, który jest w Kalifornii, sprzedajemy coraz więcej. Za chwilę wrócę do Beksińskiego, bo dystrybucja w Stanach Beksińskiego również jest olbrzymia.
No tak, no tu mówimy o, powiedziałbym, złotej kolekcji Łempicka, Beksiński. No, państwo macie olbrzymie zasługi w promowaniu twórczości Zdzisława Beksińskiego. Wydaliście państwo 20 pozycji związanych z twórczością Zdzisława Beksińskiego.
Tak, jedną odmówiliśmy panu Dmochowskiemu, który chciał swoje rozmowy ze Zdzisławem Beksińskim wydać u nas. No nie zdecydowałem się również dlatego, że nie zajmowaliśmy się i nie zajmujemy życiem prywatnym. Staramy się nie zajmować życiem prywatnym artystów, których wydajemy. Chcemy pokazywać ich twórczość i tutaj dość zdecydowanie. Natomiast z Beksińskim to jest nasza największa przygoda życia, myślę. Tutaj Wiesław Banach nas namówił na pierwszy kontakt ze Zdzisławem Beksińskim. Za jego życia wydaliśmy 4 książki, 2 duże, 2 małe. I tak poczuwam się w obowiązku kontynuowanie promocji twórczości Beksińskiego. To był wspaniały człowiek, mówiłem kiedyś o tym, ale powtórzę, że to był wspaniały, wspaniały człowiek, wspaniały artysta, ciepły człowiek.
Mnie się bardzo podoba, że wydaliście państwo także jego dzieła literackie, jeżeli tak mogę powiedzieć. Tak. To są opowiadania, świetnie zresztą napisane. Kiedyś pan Andrzej Seweryn, znakomity polski aktor, interpretował kilka z nich w Sanoku. Byliśmy na tym wieczorze. To było coś niebywałego.
Fantastyczne.
Zupełnie.
Tak. Fantastyczne. Ja z pewnymi obawami, jak mi Wiesław Banach wspomniał, że były te próby twórczości literackiej Beksińskiego, którą zarzucił ze względu na cenzurę choćby, więc nie kontynuował tego, wrócił do malarstwa. Natomiast ja pozwoliłem sobie zadać pytanie paru zacnym osobom, między innymi profesorowi Bralczykowi, jak widzą to. No, twierdzą, że to jest bardzo dobre i bardzo interesujące, że mógłby literatem być równie dobrym, jak był fotografem, jak był malarzem.
No więc pewnie też okazja w 2025 roku będzie znamienita, bo to smutna, ale jednak rocznica śmierci Zdzisława Beksińskiego.
Do dziś pamiętam, jak mi kiedyś Beksiński mówił, że on się nie boi śmierci, on się boi umierania. I ten młody morderca zadał mu ból umierania na balkonie, właściwie umierał po tych ciosach. Nie wiem, czy przewidywanie tej przyszłości nie wpływało na charakter jego malarstwa. Być może. Smutne to, że on był w pełni sił twórczych, gdy został zamordowany okrutnie.
Jeżeli pan pozwoli, chcę zapytać o intuicję wydawcy, bo wydaje mi się, że to cecha strasznie ważna. Wyczucie rynku, jakiś siódmy zmysł, dlaczego warto jakąś książkę wydać. Jaki to jest mechanizm, niech mi pan powie.
Wie pan, ja myślę, że ja krytycznie podchodzę do swoich wyborów. Przez pewną ilość lat starałem się wydawać to, co mi się podoba, a to wcale niekoniecznie jest rynkowe. Przeciętny gust rynkowy jest troszkę odmienny od każdego z nas indywidualnie. Więc podpieram się naszym zespołem bardzo mocno do tego stopnia, że któregoś dnia przyszła do nas propozycja wydania Bestiariusza. I ja bardzo krytycznie do tego podszedłem i odrzuciłem tę propozycję.
Przecież to jest
przyszły trzy redaktorki do mnie odważnie i powiedziały, z prośbą, żebym zmienił decyzję. I ja mówię, no słuchajcie, jak trzy osoby mówią, że jesteś pijany, to się połóż, więc poddaję się, robimy.
No ale
to się okazało wielkim
sukcesem.
Więc tu jest zasługa mojego zespołu, więc ja myślę, że nie chwaliłbym się swoją nadmierną intuicją. Ja raczej staram się to, co mi się podoba i twórczość najwybitniejszych artystów wyspiańskich, powiedzmy Malczewski, Beksiński, Łempicka i tak dalej, Nowosielski. Więc chcę to wszystko wydawać, czyli najważniejsze postacie, najważniejszych, najwspanialszych polskich malarzy, grafików.
Ale też zwracam uwagę, że wydaliście państwo znakomitą Wisławę Szymborską. Jej tomik poezji jest przepiękny po prostu.
No, wielka zasługa Lecha Majewskiego, wspominanego wcześniej, ponieważ on wymyślił projekt tego.
To jest Zielnik.
Tak, tak. Zielniki narysowała pani Hołoweńko, a wiersze ręcznie napisała właśnie ona według pomysłu Lecha Majewskiego i ta książka no, rzeczywiście zdobyła kilka nagród, została zauważona. Dwie książki w ogóle Wisławy Szymborskiej wydaliśmy. No, miałem przyjemność się z nią trochę sprzeczać na temat tego, czy warto aż tak pięknie wydawać jej wiersze, bo ona mówi, że ona wolałaby, żeby to na papierze pakowym i żeby też było kupowane. Trochę żartując, ale czy przekomarzaliśmy się, czy warto zainwestować aż tyle, żeby ta książka tak ładnie wyglądała, czy wystarczy te wiersze wydać byle jak, bo wiersze są wartością, a oprawa niekoniecznie. No przekonałem, że wszystko, co ładniejsze, jest lepsze niż to, co brzydsze. No, co do zasady. No, tak sobie gaworzyliśmy przy okazji promocji tej pierwszej książki. Potem wydaliśmy drugi zestaw wierszy w ciekawym projektem naszych młodych ukraińskich projektantów. Tym razem to był jednorazowy taki przypadek. Bardzo ciekawe doświadczenie.
No dobrze, jakim doświadczeniem jest współczesna cywilizacja dla wydawcy? Świat pędzi, informatyzuje się, ba, za chwilę wkroczy pewnie także w pański świat sztuczna inteligencja. Może się okazać, że nie tyle nie czytamy książek, ale w ogóle nikomu nie potrzebne są książki.
No, wkraczamy w jakąś nową fazę, której ja się przesadnie nie boję. Mam wrażenie, że przynajmniej jeśli idzie o naszą niszę, czyli nasze książki albumowe, które pokazują głównie sztukę w dużym stopniu. W każdym razie obraz jest niezwykle ważny w naszych książkach, że one będą miały swoje miejsce zawsze w salonie człowieka czytającego. Czy książka zwykła zniknie? W moim przekonaniu nie. W moim przekonaniu nie zniknie nigdy, tak jak nie zniknął teatr, dlatego że się kino pojawiło, czy nie zniknęło kino, dlatego że się telewizja pojawiła. Więc na pewno te wszystkie rzeczy będą istniały obok siebie. Czy to zmniejszy rynek? Niewykluczone. Natomiast wracając do kwestii albumowej, czyli rzeczy, w których my się specjalizujemy, które wydajemy, czy dominują w naszej ofercie, powiedziałbym tak, że rynek się trochę zmienił o tyle, że zainteresowanie sztuką odrobinę rośnie. To nie są skokowe zmiany, ale są. Widać to po wizytach w muzeach. Nowe muzea powstawały, prawda? Teraz to nowe muzeum w Warszawie wzbudza wielkie zaciekawienie zapewne i te rzeczy, które tam będą prezentowane. Teraz wystawa Chełmońskiego krąży po Polsce, teraz jest w Muzeum Narodowym w Warszawie.
No potem, i zbiera świetne recenzje.
Tak, my wydaliśmy oczywiście album Chełmońskiego, bez związku zresztą z wystawą, przed wystawą.
To intuicja.
To był kolejny wybitny artysta, którego chcieliśmy wydać. Natomiast zabawne było to, że ze swoim katalogiem Muzeum na Otwarcie nie zdążyło, ale miało nasz album. Na szczęście. Więc coś było o Chełmońskim. Więc sądzę, że tak, że po pierwsze rynek albumowy troszeczkę nam się zwiększa, że ludzie lubią mieć w salonie swoim jakieś ładne książki. I mam wrażenie, że uczestniczyliśmy, czy mamy udział w powstaniu rynku książki luksusowej. Tak naprawdę pojawiały się w Polsce książki luksusowe Taschena, Fajdona czasami. Natomiast my zrobiliśmy pierwsze chyba czysto polskie książki.
No Chopin był takim pięknym
polski
otwarciem.
Chopin był pierwszym, później Wykwintna kuchnia, Wykwintne desery, potem albumy o Polsce, takie w wydaniu luksusowym, później 100 lat Polski, później Beksiński i Łempicka w tych wydaniach luksusowych. Tu powstał chyba nowy segment rynku, powiedziałbym, ponieważ no, Beksiński jest absolutnym fenomenem. To jest książka kosztująca 500 zł. My zrobiliśmy 3 wydania po 3000.
Czyli co, książka staje się eleganckim, ekskluzywnym przedmiotem?
Tak mniemam. Oczywiście tutaj jest też eksport, bo wersja angielska jest zarówno Łempickiej, jak i Beksińskiego, więc dość dużo jest sprzedawanych tych książek w świecie. Ale w Polsce ten rynek jest wyraźnie większy niż był kilka lat temu. Kilkanaście lat temu, bo to już kilkanaście lat temu, jak Chopina wydaliśmy. Więc jest to nowa część rynku i cieszymy się z tego. Natomiast wracając na chwilę do Beksińskiego, jest dla mnie absolutnym fenomenem i ciekawym zjawiskiem dla socjologów być może. Dlaczego w Ameryce sprzedajemy ze wszystkich książek, które eksportujemy do Stanów Zjednoczonych, najwięcej sprzedajemy Beksińskiego? te komplety Beksiński 1-4 i Beksiński w wydaniu luksusowym. I to nam rośnie. Mogę powiedzieć, że to już wiele tysięcy książek zostało sprzedanych w Stanach Zjednoczonych, więc tam on zdobył sobie jakąś popularność.
Wystawa w Nowym Jorku dzieł Zdzisława Beksińskiego myślę, że byłaby naprawdę wielkim wydarzeniem.
Próbuję namówić do tego prezesa Fundacji Kościuszkowskiej, który u nas tutaj bywa od czasu do czasu, który zresztą mi pomógł nawiązać kontakt z Marisą Łępicką. Dziękuję mu za to. Marek Skulimowski...
Są związane z naszym regionem, jak wiem.
Tak, tak, tak. I Marek Skulimowski usiłuje znaleźć miejsce, godne miejsce, nie byle jakie miejsce, na taką wystawę. Ja bym się ogromnie cieszył, gdyby to się ziściła. Na pewno Muzeum Historyczne byłoby bardzo rade. No byłoby wspaniale. Z naszego regionu wielki artysta pokazujący się na przykład w Nowym Jorku czy San Francisco, wszystko jedno. Byłaby wielka satysfakcja dla wielu osób.
Panie dyrektorze, jakie przewidywania na najbliższe lata? Jakie perspektywy? Jakie wizje?
Aż za dużo mamy w planach na rok przyszły. Zresztą ten rok był rokiem rekordowym. Wydaliśmy nowych tytułów około 50. Do druku było między 60 a 70, czasami ze zmianami, więc to też wymagało pracy. No i nie mniejsza produkcja w roku przyszłym. Tak na szybko robimy 5 albumów z dużymi artystami. Abakanowicz, Fangor, Ślewiński, Makowski, 5 na pierwszą połowę roku. Będziemy kontynuowali serię plakacistów, kontynuujemy serię rysowników, kontynuujemy serię malarstwa polskiego i kontynuujemy serię malarstwa światowego. Chcemy też wydać dużego Van Gogha i w miniaturze 2-3 następnych światowej sławy malarzy, nie polskich.
To 365 dni roku trochę za mało.
No, a czas wziąć jakiś urlop, więc właśnie próbuję to zorganizować, sobie wyobrazić, jak ten przyszły rok będzie wyglądał. Ja mogę powiedzieć, że na szczęście dysponuję znakomitym zespołem i to są ludzie, którzy po pierwsze już mają doświadczenie, po drugie mają entuzjazm, po trzecie cieszą się, że pracują w naszej firmie, bo widzą tego efekty, to 30-lecie, które mieliśmy w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, które zgromadziło wiele osób. Między innymi wspaniałych artystów, twórców, którzy współpracują z nami, ale nie tylko. Nie tylko. Daje, myślę, wszystkim naszym pracownikom dużą satysfakcję, że to nie jest firma krzak, tylko że robimy coś ważnego dla Polski, dla polskiej kultury. Nie chcę tu wielkich słów używać, ale jeżeli wydajemy wybitnych malarzy i najwybitniejszych, to wiemy, że poruszamy się w jakimś kręgu intelektualistów, ludzi, którzy zajmują się czy interesują się sztuką, więc to jest nasz odbiorca. Nasz odbiorca jest najbardziej chyba wyedukowany.
To myślę, że życzenia dalszego entuzjazmu i satysfakcji są najbardziej odpowiednie. I oczywiście życzenia, by znalazł pan czas także na ukochane narty, bo wiem, że to dla pana istotny fragment życia.
Mam bardzo bogate plany narciarskie, nie będę o nich mówił, ale chcę wreszcie jakoś dobić do Marisy, która spędza 50 dni w roku na nartach, więc może ten aż tyle nie osiągnę, ale może się zbliżę.
Wszystkiego dobrego z okazji jubileuszu i bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
Dziękuję bardzo.
Pan Bogdan Szymanik, dyrektor wydawnictwa Bosch, był gościem Dyskusyjnego Klubu Radiowego. Kłania się państwu Adam Głaczyński.
Dyskusyjny Klub Radiowy.